Czytamy Słowo Boże zapisane w liście do Efezjan. List do Efezjan, list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4. Ja chcę powiedzieć od razu, że będzie to kontynuacja niejako mojego tematu, który miałem jakieś 2-3 tygodnie temu. Odnośnie tego, w jaki sposób my wspieramy diabła w tym celu, by nas niszczył, kusił i dręczył. I sami sobie za to jesteśmy też częściowo odpowiedzialni. Ale Słowo Boże nas ostrzega i naucza nas, jak się temu przeciwstawić. I zatytułowałem to moje zwiastowanie dzisiaj Przeciwstawcie się diabłu, część druga. Czytamy Słowo Boże zapisane w liście do Efezjan, rozdział 4, wiersz 17. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielić potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. To, że dzisiaj możemy tutaj siedzieć, możemy śpiewać, modlić się i słuchać Bożego Słowa, to jest niesamowita rzecz, niesamowity przywilej, jaki nas dotknął każdego z nas dziś rano. W zasadzie każdego dnia słyszymy, ktoś umiera. Ludzie sławni, znani, nieznani. A widzicie, my żyjemy. Mamy oczy otwarte, uszy otwarte, serca otwarte. Mogliśmy tu przyjść i to jest wielka łaska. Czy Bóg czegoś nam jest winien? Czy Bóg nam to jest winien, że jeszcze jeden dzień dla nas musiał stworzyć? Nie, ale on to zrobił z łaski swojej. I wiele oczu już dzisiaj się zamknęło i wiele uszu. I nie dał Pan Bóg tym ludziom już możliwości, by wstać z łóżek. Zabrał ich do wieczności, ale ty i ja jesteśmy tutaj i możemy przed Jego obliczem trwać i cieszyć się Jego słowem. Dlatego wykorzystajmy ten czas. Wykorzystujcie czas. Wykorzystajmy ten czas na słuchanie Bożego Słowa, na to, by przynieść Jemu chwałę. I niech każde słowo, które czytaliśmy, niech wnika do naszych serc. Niech ono kontroluje nasze życie. Biblijne chrześcijaństwo, nie tylko z duchowego punktu widzenia, ale również z filozoficznego, kulturowego, społecznego punktu widzenia, jest najbardziej humanitarnym, najbardziej obiektywnym systemem stosunków międzyludzkich. Nie znajdziecie nigdzie na całej kuli ziemskiej takiej organizacji, takiej społeczności, takiej wspólnoty, w której były terrorysta z świętym może się spotkać w jednym miejscu i mogą stanowić jedno ciało. A takim terrorystą był apostoł Paweł, który mógł spotkać się z tymi, których prześladował. Mógł razem z nimi uklęknąć i razem z nimi śpiewać chwałę i modlić się i planować dzieło Boże z tymi, których prześladował. To możliwe jest tylko w Kościele Jezusa Chrystusa. Nigdzie nie znajdziecie, w żadnej organizacji i nikt czegoś lepszego z ludzi nie wymyślił. Gdzie biedny może spotkać się z bogatym, gdzie Niewykształcony z wykształconym, tak po ludzku mówiąc, może się spotkać. Mały z dużym, dziecko ze starcem. Nie mają wspólny cel. Nie mają wspólną rzecz. Nie mają wspólnotę Jezusa Chrystusa. I z tego możemy się cieszyć. Ale to biblijne chrześcijaństwo zagrożone jest takimi trzema sprawami. Pierwsza rzecz, która zagraża chrześcijaństwu. Według mnie to są trzy największe zagrożenia chrześcijaństwa. Pierwsza rzecz to jest miłość do tego świata. Miłość wielu chrześcijan do tego świata i upodabnianie się do tego świata jest zagrożeniem dla chrześcijaństwa. To jest pierwsza rzecz, którą myślę, że wszyscy obserwujemy w ostatnich czasach. Druga rzecz to jest fałszywa Ewangelia, ta podstępna Ewangelia, ta kłamliwa Ewangelia, która niby jest Ewangelią na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę ludzie ci przychodzą po to, aby zwieść ludzi pod płaszczykiem świętości, duchowości, pseudoduchowości, by zwieść ludzi i odciągnąć od Jezusa, przyciągnąć do spektakularyzmu, do wielkich, manifestacyjnych nabożeństw, gdzie niby Duch Święty niesamowicie działa. Ale Jezusa tam jest niewiele. To jest druga rzecz, która zagraża chrześcijaństwu. I trzecia rzecz, która zagraża chrześcijaństwu, to jest nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Czy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu? Czytaliśmy Boże Słowo? Tak praktyczne, wspaniałe rzeczy, które pisze apostoł Paweł. Tak, powiemy, konkretne rzeczy. Nie rób tego i tamtego, a rób to i tamto. Już bardziej dosadnie nie był w stanie chyba Paweł tego powiedzieć. Zobaczcie, jak on ten list rozpoczął. Ten list, który napisał do Efezjan, do zboru w Efezie. Dzisiejsza Turcja. On napisał tak. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. Do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I teraz pisze o tym, co każdy z nas posiada w Chrystusie. Ponad 20 razy jest powiedziane, że w Nim, w Jezusie Chrystusie, mamy wszelkie błogosławieństwo. Cokolwiek dobrego w naszym życiu się przytrafiło, to tylko dlatego, że Pan Jezus Chrystus postanowił Ciebie umiłować, ukochać, uhonorować. Postanowił Ciebie ocalić, postanowił Ciebie ochronić od piekła. Postanowił podzielić się z Tobą wszystkim, co posiada. Oczywiście my na to tak nie patrzymy. My patrzymy na nasze życie przez pryzmat problemów i kłopotów, które mamy. I często mówimy, to życie jest nie fair. Ale spróbujmy przebić się przez ten pancerz naszej pretensjonalności, tego wiecznego domagania się o więcej i więcej. Spróbujmy przebić się tylko przez ten pancerz i spojrzeć na to, co Duch Święty przez usta Pawła powiedział. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteś w stanie sobie to wyobrazić? To błogosławieństwo duchowe? Ja nie. Ale wierzę w to, że wszystko, co jest najlepsze, pochodzi od Niego. Jest dla mnie i dla Ciebie. To wszystko zdobył. Zdobył dla nas, dla Ciebie i dla mnie Jezus Chrystus. Swoją śmiercią, swoją krwią, swoją agonią, hańbą, którą musiał przeżyć za Ciebie, dla Ciebie. I dzisiaj ja przechodzę obok tego i mówię, mnie to nie interesuje, ja nie chcę tego. Zobaczcie, jaka wielka potwarz, jak wielka potwarz. Kiedy Jezus przychodzi do Ciebie i do mnie i mówi, ja w hańbie cierpiałem za Ciebie. I wszystko, co moje, teraz jest Twoje. A ja mówię, ja tego nie chcę, bo ja mam swoją filozofię, bo ja mam swoje życie, bo ja lepiej wiem. Ubłogosławił nas. I Paweł mówi nam, wybrał nas. Przeznaczył nas dla siebie. ku uwielbieniu chwalebnej łaski, którą obdarzył w umiłowanym. Odkupił nas, w Nim mamy odkupienie. Jesteśmy zaprzedani grzechowi i zaprzedani diabłu jako ludzie. Każdy człowiek, który rodzi się na tej ziemi, jest zaprzedany diabłu. Jest zaprzedany grzechowi. Rodzi się martwy duchowo dla Boga. O tym jeszcze powiemy 2-3 zdania później. Ale On odkupił nas. Ja chcę Go dla siebie. Ja chcę, żeby On należał do mnie. Żeby był przeznaczony dla mnie. Ja chcę, żeby miał odpuszczenie grzechów. Chcę Mu wszystko przebaczyć. I On stał się Twoim adwokatem. Jednym z ponad 100 tytułów Jezusa to adwokat, orędownik. Teraz, w tym momencie, kiedy Ty siedzisz. I może niektórzy z nas myślą o różnych innych rzeczach, o niebieskich migdałach, jak to powiadamy. Czasami tak bywa. I wtedy szatan przychodzi i mówi, widzisz tego swojego sługę? On tam siedzi na Czerwonego Krzyża 46. Daniel głosi słowo, a on myśli o niebieskich migdałach. Takich Ty sług masz. Ale wtedy Jezus przychodzi. Jezus przychodzi i mówi, zostaw go w spokoju. Idź, szatanie, precz, zostaw go w spokoju. Ja za niego życie oddałem. I może teraz przechodzi przez trudne chwile. Ale ja go zbawiłem. I ja go poprowadzę. I ja go doprowadzę do końca. I wtedy szatan nie ma nic do powiedzenia, bo Jezus jest Twoim adwokatem, Twoim orędownikiem. I siedzi po prawicy Ojca i szepcze do ucha swemu Ojcu. To jest moje dziecko. Ja za niego życie oddałem. Takiego mamy Zbawiciela i Pana. I o tym właśnie mówi apostoł Paweł. Że bogactwo łaski na nas wylał. Hojne bogactwo łaski. Zobaczcie. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa. Łaski Jego. Gdy myślimy o bogactwie, to na ogół przychodzi nam do głowy co? Wielkie fortuny. Może złota, może pieniędzy, może wielkie jakieś pałace. Patrzymy na wielkich królów, na wielkich milionerów. Patrzymy na ich życie. O, ludzie bogaci. Nie. Bogactwo łaski Jego. A dalej jest powiedziane, bogactwo dobroci Jego wobec nas. To wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł, zanim zaczął napominać ludzi w Efezie, przypomniał im, kim są. I wiele rzeczy wspaniałych powiedział w kolejnych rozdziałach. I w 4 rozdziale, to co zaczęliśmy czytać, przechodzi do praktycznego zastosowania i powiada tak. Tak więc, spójrzcie na to połączenie. Macie w Jezusie Chrystusie wszystko. Macie życie wieczne. Macie wszelkie dziedzictwo. Ale teraz macie żyć zgodnie z tym. Macie żyć jako ludzie bogaci w Jezusie. Jako ludzie bogaci w łaskę, jako ludzie bogaci w dobroć. Właśnie tak macie żyć. Macie żyć zgodnie ze swoim powołaniem. Zgodnie z tym, kim jesteście, a jesteście dziećmi Bożymi. Właśnie to jest wasza pozycja, to jest wasz status i to jest wasze powołanie. Właśnie dlatego, że zostaliśmy ubłogosławieni w Chrystusie wszystkim, co jest potrzebne do życia naszego. Że zostaliśmy wybrani przez Niego, zostaliśmy uświęceni przez Niego, zostaliśmy odkupieni przez Niego, zostaliśmy zbawieni przez Niego. Zostaliśmy obdarzeni hojnym bogactwem. Zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. 2 rozdział, 10 wiersz. Powiada, właśnie dlatego Paweł powiada, macie żyć zgodnie i macie tak żyć, aby to błogosławieństwo wasze, aby ta łaska Boża mogła się ucieleśniać w waszym życiu. Czy gdy ludzie patrzą na nas, widzą w nas Boże błogosławieństwo? Czy widzą łaskę Bożą? Czy widzą w nas człowieka innego niż ten świat, różniącego się od tego świata? Od ludzi, którzy, tak jak w słowie czytaliśmy, mają próżny umysł. i tak naprawdę nie wiedzą, po co żyją. Paweł powiada, że tak właśnie powinniśmy postępować. A jak przyjęliście Pana, tak w Nim chodźcie, powiedział w innym fragmencie apostoł Paweł. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. To jest pierwsza rzecz, o czym bardzo praktycznie mówi Paweł. To jest pierwsza rzecz, której nie mamy czynić z tego tytułu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie mamy postępować jak poganie postępują. Chrześcijanin nie może naśladować bezbożnych ludzi. Ludzi, którzy bez Boga żyją. Ludzi, którzy nawet być może uświadamiają sobie, że jest Bóg, ale i tak nie chcą Go słuchać. Chrześcijanin nie może się wzorować takimi ludźmi. A takich ludzi mamy wszędzie pełno. Mogą to być światli ludzie, wykształceni ludzie, liderzy w tym świecie. Dlaczego nie mamy się kierować? Dlaczego nie mamy postępować? Jak poganie postępują, jak ludzie bezbożni, jak ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie biorą w ogóle pod uwagę tego faktu, że Bóg istnieje, że dał nam Słowo Boże. Paweł wyjaśnia w drugim rozdziale, bo są martwi. Dlatego nie mamy ich naśladować. Bo to są żywe trupy. Dlatego nie mamy ich naśladować. Czy żywy człowiek idzie na cmentarz, odkopuje mogiłę, patrzy się i mówi: o, ja też tak chcę? Ja też chcę tak wyglądać jak ty? O, jak inspirująco i fascynująco wyglądasz? Czy żywy człowiek to robi? Ja chcę się tak poruszać jak ty, ja chcę się tak ubierać jak ty, tak pachnieć jak ty? Czy żywy człowiek to robi? Powiemy, to nonsens. Z daleka trzymamy się na ogół cmentarzy, idziemy tylko wtedy, kiedy trzeba jakieś kwiatki zanieść na mogiłę. Ale to nie są miłe i przyjemne miejsca. Wszyscy wiemy, że to nonsens, ale w codziennym naszym życiu, w duchowym sensie właśnie tak wielokrotnie postępujemy. Wystarczy tylko popatrzeć, jak się niektórzy ubierają. Wystarczy tylko popatrzeć, jakiej muzyki słuchają, jakiej muzyki słuchamy, jakie filmy oglądamy, czym się kierujemy. Wiecie, większość z tych, którzy ukształtowali tak zwaną współczesną popkulturę, to ludzie bezbożni. To ludzie, którzy o Bogu nie chcą słyszeć. Gwiazdy, większość gwiazd Hollywood, po 5 razy po rozwodzeniu, którzy wspierają liberalne rządy. To są ludzie, którzy ukształtowali partię, własną partię, aby wspierać wszystkie ruchy na rzecz praw dla homoseksualistów w Stanach Zjednoczonych. To są ludzie, którzy Boga mają za nic. Cała plejada gwiazd, cała plejada tych wielkich ludzi w tym świecie, w cudzysłowie, popiera wszystko, co najgorsze. Oni są na ekranach naszych telewizorów. Oni się wypowiadają. Oni piękne mądrości wypowiadają. W cudzysłowie oczywiście. A my nastawiamy uszy. O, ta osoba, co on powie? To jest dla nas tak ważne. To jest właśnie słuchanie martwych ludzi. Postępowanie według modły tych martwych ludzi, którzy są martwi dla Boga i którzy nie chcą żyć dla Boga. To są ludzie, którzy Boga mają za nic. Ale wszystkie te gwiazdy kiedyś upadną. A jakie gwiazdy nigdy nie upadną? Daniel powiedział o gwiazdach, które nigdy nie upadną. W 12 rozdziale, 3 wierszu powiedział tak: lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Widzicie, gwiazdy będą, ale to te, które wiodą innych do sprawiedliwości. Nie te, które Boga mają za nic, których dzisiejszy świat podziwia, ci celebryci, idole. Te gwiazdy upadną, a świecić będą tylko te, które wiodą wielu do sprawiedliwości. Będą świecić jak gwiazdy na wieki wieczne. Zobaczcie, jak diabeł przekręcił nasze umysły. Podziwiamy gwiazdy, które upadną. A niewiele chcemy słyszeć o tych gwiazdach, które żyją dla Boga, które żyją Słowem Bożym, które prowadzą innych do zbawienia. O tych ludziach często mówimy, to są zacofani ludzie. Żyją w średniowieczu jeszcze. Chrześcijanie inaczej myślą niż poganie. Paweł powiada, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając przyćmiony, przytępiony umysł, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Poganie postępują w próżności umysłu swego. Ale Paweł powiada dalej, ale wy macie się odnowić w umyśle swoim. Zobaczcie, zbawienie rozpoczyna się od naszego umysłu. Kiedy słyszymy Ewangelię, słyszymy go naszym umysłem. Biblia w zasadzie nie rozróżnia między umysłem a sercem. To jest jeden człowiek, wewnętrzny człowiek. Kiedy przychodzi zrozumienie Słowa Bożego, kiedy rozumiemy to, że jesteśmy grzesznikami, zaczynamy pokutować, przychodzi miłość do Boga, to wszystko dzieje się jednocześnie. Biblia nazywa to metanoją. Metanoja to znaczy zmiana umysłu, zmiana myślenia. To jest tak, jakbyś szedł w jednym kierunku od Boga, w kierunku przepaści. Spotkałeś Jezusa. I On zmienił twój umysł. O 180 stopni idziesz w drugim kierunku, do Boga. Każdy człowiek, który rodzi się na tym świecie, jego kierunek jest jeden, od Boga. Musi dostąpić przemiany, musi dostąpić zbawienia, przemiany umysłu. Zmienia się wtedy umysł, zmienia się myślenie, zmieniają się nasze wartości. Rzeczy, które cenimy sobie, to jest zupełnie inny zestaw. Zmieniają się nasze dążenia, nasze pragnienia, pragnienia naszych serc. I to jest oznaka naszego zbawienia. To jest oznaka tego, że upamiętaliśmy się, czy opamiętaliśmy się. Ale ktoś powie, ale co złego w myśleniu bezbożnika? A to właśnie, że jego myślenie jest próżne, Paweł powiada, jest puste. Dlaczego jest próżne i puste? Dlatego, że skupia się na tym, co ginie, na tym, co przemija, na tym, co wiadomo, że któregoś dnia wszystko przeminie. Taki człowiek potrafi się skupić jedynie na swoim wykształceniu, co oczywiście wykształcenie jest dobre, bo potrzebne jest nam do życia, ale jest nie wszystkim. Skupia się na swoim bogactwie, potrafi się skupić na relacjach. Ale problem jest taki, że z tego swojego obrazu wyrzuca Boga. A gdzie nie ma Boga, nie ma życia. Gdzie nie ma Boga, jest śmierć. Dlatego wszelkie nasze dążenia, które wyrzucają Boga z tego planu, z tego obrazu, są puste, są próżnością, bo mają kres. Ale ty i ja mamy duszę, która żyje wiecznie, która ma ten potencjał życia wiecznego i potrzebuje relacji z kimś, kto jest wieczny. Dlatego dzisiaj już chcemy budować relację naszą z tym, który jest wieczny. Jeżeli swoją miłość, swoje uczucia włożymy w to, co ginie, co przemija, co gnije, marnieje, rdzewieje, co złodziej podkopuje, to nic dziwnego, że nie mamy się czego uchwycić, że jesteśmy zgubieni. I dlatego nie mamy wzorować się na ludziach tego świata, którzy postępują w próżności umysłu swojego. To są ludzie, którzy mówią, nie ma Boga. To są ludzie, którzy powiadają, że tylko to życie. Próżny dlatego, że dotyczy tylko, że ich myślenie dotyczy tylko tego życia tutaj. Tutaj na ziemi. Że ich dążenia, ich cele nie wykraczają poza grób. To są znikome i marne. Mój wujek mawiał, że człowiek jest jak zwierzę. Zakopią go, przyklepią łopatą. Daniel mówi, jest po nim. Zmarł w wieku 51 czy 2 lat. Na marskość wątroby, odpicia alkoholu. I takie jego życie było. Bo nie miał żadnej przyszłości. Nie wierzył w Boga, nie wierzył w wieczność. Tutaj, na tej ziemi. I tak żył zgodnie z tą swoją filozofią. I tak przyklepali go tą łopatą. A mógłby jeszcze żyć. Myślenie człowieka bezbożnego jest próżne i zaciemnione, Słowo Boże mówi. Wiecie, świat, w którym żyjemy, posiada wiele, wiele wiedzy, dużo wiedzy. To są miliony tomów wiedzy. To są miliony, nie wiem, katalogów pamięci komputerowej, wiedzy. Ale wiecie, świat nie posiada wiele mądrości. Posiadać wiedzę, a posiadać mądrość, to są dwie różne rzeczy. Wystarczy tylko zadać sobie pytanie, czemu służą w pierwszym rzędzie wszystkie najdoskonalsze wynalazki techniki, powiedzcie, czemu? Te najlepsze, te wyśmienite, te prawie że doskonałe technologie, które człowiek wynalazł. Wiecie, czemu służą? Zabijaniu. Tworzeniu narzędzi do niszczenia innych ludzi. Rakiet, wyrzutni, specjalistycznej broni. Tam są największe technologie zaangażowane do tego. A co jeszcze idą pieniądze? Też z naszych podatków. Idą na rozrywkę, idą na alkohol, idą na narkotyki, idą na papierosy. A jednocześnie ludzie trzeciego świata umierają z głodu i z terroru. I nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Dzisiaj, zdaje się, ma być marsz przeciwko terroryzmowi. Nie wiem, co tym marszem zrobią. Widzicie, próżność umysłu. Ja jestem najważniejszy. Drugiego trzeba zabić, bo mi zagraża. To jest całe myślenie człowieka. Myśli, że jest oświecony, ale odrzuca Biblię. Każdy, który odrzuca Biblię, mówi, o, ty nie możesz być taki staroświecki. Biblia to dla starożytności, nie dla nas. Wierzą współczesnym filozofiom. Biblia powiada, że diabeł zaślepił oczy tych ludzi. Zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. 2 Koryntian 4:4. Prawda i życie idą w parze. Ja jestem prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, powiedział Jezus. Przyjmując Bożą prawdę Słowa Bożego, przyjmujesz Boże życie. Dlatego w 20 wierszu powiada Paweł: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jesteś chrześcijaninem, ja jestem chrześcijaninem. A chrześcijanin to Chrystusowy. To ktoś na wzór Chrystusa. W Antiochii nazwano po raz pierwszy uczniów Piotra i Jana Pawła i Barnabę chrześcijanami. 11 rozdział Dziejów Apostolskich. Oni popatrzyli na nich. Oni tam byli przeszło 2 lata w Antiochii. Tam nauczali, tam żyli, tam spotykali się z ludźmi i zobaczyli w nich Chrystusa. I powiedzieli: to są takie jak Chrystus. Widzieli w nich Chrystusa i nazwali ich Chrystusami. Nie tak nauczyliście się Chrystusa, nie jak ludzie tego świata. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Teraz powiada Paweł mocne słowa: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I to jest dzieło dla ciebie i dla mnie. Paweł powiada, nie mówi: czekajcie, aż Pan Bóg przyjdzie i zrobi to za was. Nie, wy musicie to zrobić. Tak jak zdejmujesz płaszcz z siebie, musisz wykonać jakąś pracę, żeby to zdjąć, a przywdziać nowy, inny. Tak musisz zdjąć z siebie, musisz wytężyć swój umysł. Paweł nawet powiada o umartwianiu swojego ciała, swoich żądzy, które od czasu do czasu się pojawiały, aby uczestniczyć w biegu. A autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale powiada wspaniałe słowa dla nas, wspaniała rada. Abyśmy, co robili? Zrzucili z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. To jest właśnie ten stary człowiek, ten grzech nasz, który chce jeszcze rządzić w naszym życiu. Mamy to zdjąć, zewlec z siebie. Łatwo powiedzieć, ale trudno zrobić. Ale czy rzeczywiście w takich kategoriach myślimy, że to jest dzieło? Oczywiście bez pomocy Ducha Świętego nic nie zrobimy. Bez pomocy Słowa Bożego nic nie zrobimy. Bez pomocy Pana Jezusa nic nie zrobimy. Dlatego mamy nauczyć się Chrystusa. Mamy patrzeć na Niego. Tam powiada dalej autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary waszej. Jak często patrzysz na Jezusa? Jak często przychodzisz do Słowa? Jak często przychodzisz w modlitwie i widzisz Go oczami modlitwy, oczyma wiary, jak widział Go już Mojżesz, Słowo Boże mówi. Jak często widzisz Jezusa w swoim życiu? Mi nie chodzi o jakieś wizje, jakieś nie wiadomo jakie objawienia, jak niektórzy mogą się chlubić. Ale czy skupiasz się na Nim? Czy myślisz o Nim? O tym, jak On żył? Jak kochał ludzi? Jak rozmawiał z nimi? Czy rozważasz to, ten temat? Jak On się zachowywał? Jak dobroć okazywał? Tylko w ten sposób możesz uczyć się Jezusa Chrystusa w swoim życiu. I odnówcie się w duchu umysłu, a obleczcie się w nowego człowieka. Tym nowym człowiekiem właśnie jest Jezus Chrystus. Starym człowiekiem. To jest stare życie Adama, pierwszego twojego ojca, który zgrzeszył. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli. W tym starym człowieku, w Adamie, wszyscy zgrzeszyli i dzisiaj jesteśmy spadkobiercami grzechu Adama. Ale nie tylko to, bo sami jesteśmy wewnętrznie zepsuci, gdy się rodzimy. Tak Boże Słowo naucza. Dawid powiada: w grzechu poczęła mi matka moja. Ale jest zbawienie, jest ocalenie, jest oczyszczenie, którego możemy być uczestnikami.
Obleczcie się w nowego. Tym nowym jest Jezus Chrystus. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A więc pierwsza rzecz, o której Paweł mówi, nie upodabniajcie się, ponieważ jesteście w Chrystusie. Ponieważ otrzymaliście w Nim wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ponieważ jesteście wybrani, przeznaczeni dla Niego. Ponieważ jesteście Jego cząstką, Słowo Boże mówi. Dlatego żyjcie tam. Żyjcie zgodnie z tym, kim jesteście i co posiadacie. A więc nie upodabniajcie się do martwych ludzi tego świata, bo ich umysły są próżne. A druga rzecz powiada, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo może mieć różne definicje. Kłamstwo to sprzeczne z faktami twierdzenie. Świadomie skonstruowane w tym celu, by kogoś zwieść, wprowadzić w błąd. Słowo Boże mówi, że ojcem kłamstwa jest diabeł. To on pierwszy wymyślił ten fortel, aby zwieść człowieka. Podszedł do Ewy, jest powiedziane, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne stworzenia. Ten, kto konstruuje kłamstwo, by zwieść, jest chytry, jest podstępny, jest zwodniczy. Taki jest jego charakter. Zobaczcie, podszedł do Ewy i zakwestionował naturę Pana Boga. Czy Bóg powiedział? Mówi. I wtedy Ewa mu powiedziała, co Bóg im powiedział. Że jak zjedzą z tego drzewa owoc, to umrą. I wtedy wypowiedział drugie zdanie diabeł. Bezpośrednie kłamstwo. Na pewno nie umrzecie, powiedział. Na pewno nie umrzecie. I złapali się na to kłamstwo. Możemy o tym czytać w trzecim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Diabeł chciał sprowokować ludzi do myślenia, że Bóg jest kłamcą, że Bóg ich okłamał. Taki był cel właśnie tego kłamstwa i taki jest cel każdego kłamstwa. Dla jakich celów ludzie kłamią? By zwieść, by wprowadzić w zamieszanie. Często kłamią, by siebie oczyścić, by innych oskarżyć. Jeśli innych oskarżą, to w ten sposób jakby siebie oczyszczają. Aby pogrążyć innych w czymś, aby obwinić kogoś. Aby kłamią też, by zagarnąć czyjeś mienie. Kłamią, by pozbawić kogoś czegoś. Gdybym wam dzisiaj powiedział, że prezydent Bruski jutro o godzinie 12 będzie rozdawał prezenty na Starym Rynku, a tak naprawdę rozdawałby o 10 godzinie, a nie o 12. W jakim celu bym to powiedział, żebyście nic nie dostali? Żebym ja jak najwięcej tych prezentów dostał. Tak ludzie konstruują. Nic takiego. No pomyliło się. 10, 12, co tam wie. I tak dalej. Ale tak często robimy takie niewinne pomyłki. Takie świadome, niewinne pomyłki. Tak? Wiadomo, jaki jest cel tego wszystkiego. Jakie są formy kłamstwa. Mówienie twierdzeń niezgodnych z rzeczywistością. Ale nie tylko to. Przesadzanie może być formą kłamstwa. Koloryzowanie. Dramatyzowanie może być formą kłamstwa. Coś, co naprawdę... Robienie z igły z czegoś... Jak ktoś mówi, igły z widły, czy widły z igły, jak to tam mówimy, tak? Że jest z igły widły, tak. Że jest... No w sumie jest problem, ale nie aż taki, jak ktoś go tam przedstawia. Bo chce jakiś cel przez to osiągnąć. Bagatelizowanie. Naprawdę jakiegoś problemu. A nic się nie stało, jakoś tam będzie. A trzeba coś... Niestety rozwiązać, trzeba sprawę załatwić, trzeba zamknąć temat. A mówienie, a nic się nie stało, to też nie jest, to też jest jakąś formą mówienia półprawdy. Ananiasz i Safira, cóż takiego zrobili? Sprzedali swój dom. No cóż takiego złego zrobili z naszego punktu widzenia? Zanieśli pieniądze. Nie wiadomo dokładnie, jaką część oddali apostołom, jaką część sobie zatrzymali, ale część sobie zatrzymali. Ale na czym problem polegał? Że to była półprawda. Robili takie wrażenie, jakby sprzedali całą majątność i wszystko oddali. I zataili to, że część sobie zostawili. A czy musieli mówić wszystko? To też było uznane przez Ducha Świętego za kłamstwo. A dlaczego mamy mówić prawdę? Dlaczego to jest tak ważne, abyśmy mówili prawdę? Abyśmy nie kręcili, abyśmy nie koloryzowali, nie przesadzali. Dlaczego? Apostoł Paweł mówi dlaczego. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Dlatego mamy mówić prawdę. Bo stanowimy jedność jako Kościół, jako zbór. Dlatego mamy być prawdomówni. Wiecie, niektórzy nie wierzą w członkostwo. Mówią, nie ma czegoś takiego jak członkostwo w zborze. Przyjdę to, przyjdę, nie to, nie. Gdzie to masz w Biblii, mówią. Ja chcę powiedzieć, że wszędzie. W tym wiersz, bo jesteśmy członkami, to znaczy, że mamy członkostwo, tak? Jesteśmy członkami jedni drugich. Każdy człowiek, który rodzi się do Królestwa Bożego przez Ducha Świętego, staje się członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy członkostwo. A jeśli jesteś członkiem Kościoła, masz obowiązki, masz prawa. I apostoł Paweł pięknie to nam przedstawia w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. I w wielu innych jeszcze fragmentach powiada Rzymian 12:5 na przykład. Żeby nie być gołosłownym, przeczytam ten fragment. Rzymian 12:5 powiada tak. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A więc jest członkostwo w Kościele, czy nie? Ale nie możesz powiedzieć, no ja jestem członkiem Kościoła Uniwersalnego, mnie nie interesuje tu zbór na Czerwonego Krzyża, czy gdzieś jakiś inny zbór, który jest tam, czy gdzieś indziej. Jak ja mogłem powiedzieć, że kocham jakiegoś brata w Ameryce, czy w Afryce, czy w Australii i służę mu, jeśli ja go w ogóle nie znam? Ja mogę tylko swoje członkostwo realizować obrębie jakiejś grupy, o której Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej się spotkają w imieniu moim. Tam jestem pośrodku nich. Tylko w takiej grupie, kiedy grupa ludzi się spotka, umówi, uzgodni. Tak? W imieniu Jezusa to zrobi. To jest Kościół. I jestem członkiem tej grupy. I wtedy ja mogę objawiać miłość swoją wobec poszczególnych członków. Mogę im służyć, oni mogą mi służyć. Ja mogę ich nauczać, oni mogą mnie nauczać. Ja mogę ich wspierać, oni mogą mnie wspierać. Jakże ja mogę powiedzieć, że mogę wspierać jakiegoś brata czy siostrę gdzieś w Afryce, czy w Kanadzie, czy w jakimś innym kraju, czy na innym kontynencie, skoro ja nawet nie wiem, że oni istnieją. Więc jest to jakiś absurd. Każdy, który rodzi się do Królestwa Bożego, rodzi się do ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. A Kościół Jezusa Chrystusa składa się z wszystkich wspólnot, które w Jego imieniu powstały, które kierują się Jego Słowem i żyją dla Niego. I każdy chrześcijanin musi być częścią takiej wspólnoty. Jeśli nie jest, to nie rozumie, czym jest zbawienie, czym jest nawrócenie, czym jest Kościół, czym jest ciało Jezusa Chrystusa. Dlatego mamy mówić prawdę, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Zobaczcie, jak to jest ważne. Apostoł Paweł porównał Kościół. My jesteśmy takim mini kościołem jakby, tak? Zbór. I możemy sobie wyobrazić ten Kościół, patrząc na nasz zbór. I apostoł Paweł porównał nasz Kościół do ciała człowieka. Jeden jest okiem, drugi umysłem, trzeci nosem, czwarty jest uchem, nogą, ręką. Każdy z nas jest czymś w tym Kościele. I teraz wyobraźcie sobie, że moje ciało, twoje ciało ilustruje Kościół. I teraz jakiś członek mojego ciała, którym jest umysł, mówi do drugiego członka mojego ciała, do ręki, mówi nieprawdę. Przechodzę obok rozżarzonego pieca, a mój umysł mówi do mojej ręki, dotknij, dotknij, on nie jest taki gorący. Ja wtedy dotykam. Całe ciało wtedy szkodę ponosi. Wyobraźcie sobie, że stoję na wysokim 10-piętrowym wieżowcu i mój umysł mówi, tu jest tylko 2 metry, możesz skoczyć. Okłamuję resztę ciała, tak? I ja skaczę i co? I zabijam się. Bo jeden członek okłamał drugiego. Widzicie, dlatego mamy mówić prawdę między sobą. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Bo jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. Dlatego nie możemy kręcić, oszukiwać, okłamywać, by coś tam osiągnąć, swoje własne, prywatne cele. Bo inaczej się nam wszystko tu rozsypie i rozleci. I mi się wydaje, że apostoł Paweł już dosadniej, jaśniej i prościej już nie mógł o tym powiedzieć, jak przyrównać zbór, Kościół do ciała, jak to ciało ma funkcjonować. Że mamy być szczerzy w miłości. Jeśli będziemy trwać w prawdzie i w miłości, Paweł mówi, to będziemy wzrastać. I o tym wzrastaniu mówi w poprzednim rozdziale. W objawieniu 22:15 jest powiedziane, na zewnątrz zaś są psy i czarownicy i wszetecznicy i zbójcy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Zobaczcie, jak poważnym grzechem jest kłamstwo. To nie jest tak, że ja sobie coś powiem, a niech on sobie robi, co chce. Jeszcze się cieszę, że wprowadziłem w błąd kogoś. Nie, nie. Którzy czynią kłamstwo. Ci są na zewnątrz. Ci nie będą zbawieni. To nie oznacza, że gdy kiedykolwiek zdarzy mi się ten grzech, czy zdarzył mi się ten grzech, że od razu pójdę do piekła, ale tu chodzi o to, że nie mamy być kontrolowani. Nie mamy być kontrolowani grzechem kłamstwa, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Chrześcijanin jest prowadzony prawdą, jest kontrolowany prawdą. I trzecia rzecz, i na tym skończę, tu jest jeszcze więcej rzeczy. Gniew. Apostoł Paweł mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gniew to wzburzenie emocjonalne spowodowane czymś, co nam się nie podoba. Taka prosta definicja. Wzburzenie emocjonalne spowodowane czymś, co się nam nie podoba. Wiecie, sam gniew sam w sobie nie musi być zły, ponieważ wiemy, że Bóg też okazuje gniew. Gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności. Wielokrotnie w Starym Testamencie jest opisane gniew Pana. Czytamy w 4 Mojżeszowej 25:4, 5 Mojżeszowej 9:8 i 20, Psalmy 2, 12 wiersz, Jeremiasz 14:8, 12:18. W tych fragmentach czytamy, jak Pan objawiał gniew przeciwko Izraelitom, gdy chodzili na pustynię i nie słuchali go, gdy narzekali, gdy ciągle z pretensjami przychodzili do Mojżesza. Czytamy, gniew Pana się objawił i zasłał ich ciałami pustynię. Święty gniew jest częścią Bożego sądu nad grzechem. I jest to wspaniale zilustrowane przez to, co Pan Jezus uczynił, gdy przyszedł do świątyni i zobaczył tam stoły, zobaczył wekslarzy, handlarzy, kupców i zapłonął świętym gniewem. I uplótł pejcz z jakiejś tam gałęzi, zaczął im rozwalać te stoły, to wszystko, co tam było. I powiedział, dom mego ojca będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Ale powiedział takie ważne zdanie, żarliwość, gorliwość, inaczej, o dom twój pożera mnie. Widzicie? I ta gorliwość, która była w tym momencie jakby przesycona była tym świętym gniewem. Ale mamy jeszcze inne sytuacje. Apostoł Paweł, gdy przyszedł do Aten, 17 rozdział Dziejów Apostolskich, zobaczył cały ten panteon bożków, posągów w Atenach. I jest powiedziane, obruszył się na widok, a dokładne tłumaczenie, on rozgniewał się na widok tego, co zobaczył. Myślę, że był to ten święty gniew, jak zobaczył te bożki, te próżne, puste bożki, w których ufność ludzie pokładali. On nie mógł tego ścierpieć, nie mógł tego znieść i zaczął rozmawiać, jest powiedziane. I zaczął rozprawiać z tymi ludźmi, rozmawiać i mówił i głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, więc ten święty gniew apostoła Pawła doprowadził do głoszenia Ewangelii. Nie do destrukcji, tylko do konstrukcji. Święty gniew to ten, który tworzy rzeczy dla Boga, a nie niszczy. Widzicie? Ale dla nas jest to bardzo trudne. Bardzo trudne okazać jest ten święty konstruktywny, ten nieniszczący gniew. Ponieważ raz, że nasze emocje są skażone grzechem. Często od razu wpadamy w emocje i zaczynamy, prawda, trzaskać, walić, kopać i tak dalej. Wczoraj widziałem, oglądałem mecz, jak grali ci nasi tenisiści, wygrali z Amerykanami, jak Serena Williams, ta najlepsza tenisistka, jak przegrała, jak trzasnęła rakietą i rozwaliła rakietę tenisową w gniewie. Tak człowiek po prostu w gniewie niszczy. Tak trudno jest ten święty gniew okazać, czyli gniew przeciwko grzechowi, a nie przeciwko człowiekowi, bo nasze emocje są często skażone. To raz, a dwa, bo nie mamy takiej pełnej wiedzy na temat tej rzeczy, tak jak Bóg ją posiada. Ale zasada jest taka. Nie mamy dawać diabłu przystępu poprzez gniew. Gniew powinniśmy okazywać przeciwko grzechowi, a nie tyle przeciwko człowiekowi. Pójść i powiedzieć bratu, siostrze, czy drugiemu człowiekowi, zgrzeszyłeś, to mi się nie podoba. To nie jest to samo, co powiedzieć, pójść i powiedzieć do niego, ale ty jesteś podły człowiek. Musimy uważać w takich twierdzeniach, bo możemy niszczyć, zniechęcać, ale mamy prawdę mu powiedzieć. Mamy pójść i napomnieć brata. Mamy pójść rozmawiać z bratem. Słowo Boże, Pan Jezus powiedział, gdy masz coś z bratem, idź, pojednaj się z nim. Zostaw swój dar. W innym miejscu powiedział, idź upomnij go sam na sam. Niech to nie trwa. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Załatwcie tę sprawę. Nie bądźcie niewolnikami tego. Nie dajcie się złapać. Wiecie, takie trwanie w takim nieporozumieniu, trwanie w takim ciągłym sporze, trwanie ciągle z pretensjami wobec kogoś, czy wiedząc, że ktoś ma do mnie pretensje o coś. My stajemy się takimi zakładnikami tego. Trudno nam się skupić na Słowie Bożym. Trudno jest nam nawet wyspać się dobrze, bo ciągle to przychodzi. Ciągle jesteśmy niewolnikami tego. Tak trudno jest skupić się na Bożych, dobrych, konstruktywnych rzeczach. Dlatego Paweł powiada, niech słońce nie zachodzi. Nie idźcie spać z tym tematem. Weźcie, załatwcie sprawę. Oczywiście nie jest to takie proste, ale mamy iść w tym kierunku. Co się stanie, jeśli tego nie zrobimy? Damy diabłu przystęp, apostoł Paweł powiada. On jest mężobójcą. Diabeł chce nas zniszczyć. On chce zniszczyć dzieło Boże, on chce zniszczyć ciebie i mnie. O tym mówiliśmy kilka tygodni temu. A ponieważ on jest tym mężobójcą, on chce ciebie zniszczyć. On chce ciebie, tak jak Pan Jezus powiedział, zły przychodzi i zażyna. To musimy bacznie pilnować tego, aby nie być jego wspólnikami. W tym paskudnym, okropnym, bezbożnym dziele. Wiecie, szatan nie musi tego sam robić. On może to zrobić przez nas. Wiesz, mój kolega, który razem studiowaliśmy na chacie, powiedział takie kazanie, posłuchałem go gdzieś tam. Powiedział takie fajne zdanie. Robił wykład na temat 6 rozdziału listu do Efezjan. To jest kolejny rozdział tej księgi. I zaczął w taki sposób. Mówi, Szatan wcale się nie musi dzisiaj wiele natrudzić, żeby zniszczyć Kościół. On nie musi się napracować, żeby zniszczyć Kościół. My sami niszczymy Kościół i my sami się zabijamy. Poprzez nienawiść, oskarżenia, podstęp, niezgodę, spory, konflikty. I to jest prawda, że on nie musi się wiele napracować. On ma swoje sługi. Pan Jezus powiada, że diabeł ma swoje sługi. W podobieństwie o konkolu i pszenicy mówi wyraźnie, że zły ma swoje sługi, które niszczą, które walczą. Szatan nienawidzi Boży lud i gdy znajduje wierzącego, gdy go znajduje, jakiegoś wierzącego z gniewnym nastawieniem, od razu do niego przychodzi i od razu mu szepcze. A widzisz, ty wiesz, że on taki jest. A widzisz, jaki on jest zły? I zaczyna się nakręcać przeciwko niemu. Szatan dolewa do oliwy, do ognia w twoim sercu. I wkrótce, wiecie, ta iskierka staje się ogniem pożerającym. Ta iskierka gniewu w nas staje się ogniem pożerającym. W Galacjan 5:15 powiada Paweł, baczcie, abyście siebie nie strawili. Ogień trawi. Ta iskierka gniewu, gdy szatan przyjdzie do nas i doleje oliwy swojej, doszepcze nam jeszcze czegoś więcej, wtedy staje się to ogniem pożerającym. Wiecie, coś takiego przeczytałem niedawno, co 30 osoba w Chicago ginie z powodu zabójstwa. Co 30 osoba w Chicago ginie z powodu zabójstwa. Ale część z tych ofiar to członkowie własnych rodzin. Część z tych zabitych ofiar, zamordowanych, to członkowie własnych rodzin, które zginęły w trakcie jakiejś kłótni przy grze w kartach, w karty albo jakichś sporach rodzinnych, gdzie ktoś nie wytrzymuje, bierze nóż z kuchni i sztyletuje. Albo wyciąga pistolet, w Ameryce każdy może mieć, i zabija. Z powodu chwilowej niepoczytalności, bo tak to niektórzy nazywają, gniew, furię gniewu, nazywają chwilową niepoczytalnością. Człowiek zatraca logikę i umysł. I te złe, gniewne emocje kontrolują go i wyciąga jakiś sprzęt i zabija. Widzicie? Po chwili zburzenia Szczepan zginął w taki sposób. Kiedy z gniewem się rzucili na niego z kamieniami i zaczęli go zabijać. Kiedyś w Warszawie w seminarium miałem studenta, który zanim przyszedł do seminarium 5 lat spędził w więzieniu. Kiedyś go się zapytałem, za co siedziałeś, a on powiedział, wiesz Daniel, ja nawet nie wiem, za co siedziałem, bo my piliśmy i kiedy się następnego dnia obudziliśmy, moja matka była zasztyletowana i nie wiadomo, czy zrobił to ojciec, czy zrobiłem to ja. Ojciec dostał więcej, ja dostałem 5 lat. O coś tam poszło i tak się stało. Chcemy zakończyć takimi słowami z przypowieści Salomona 15:1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje co? Wywołuje złość i gniew. A jak nauczyliście się Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Amen. Amen.